Gość kalejdoskopu.
Dzień dobry, witam panie pośle.
Dzień dobry.
To rozpocznijmy właśnie od spraw zagranicznych, można powiedzieć trochę politycznego trzęsienia ziemi w związku z decyzją Joe Bidena o rezygnacji z wyścigu o fotel prezydencki w USA. Jak pan sądzi, czy to pozwoli demokratom odwrócić niekorzystną tendencję w sondażach?
Było można oczekiwać tego, że dojdzie do tej zmiany. Myślę, że demokraci nabierają rozpędu, zaczynają się prawdziwe wybory, nawet nie mówmy o odwracaniu. W Stanach naprawdę zaczyna się teraz mocna, pełnokrwista polityka. Najbliższe miesiące będą okresem ostrej rywalizacji. Demokraci nie mają takich złych wyników, więc nie muszą specjalnie odwracać trendu. Dzisiaj to tak się ułożyło, że Trump musi zastanowić się, co zrobić, bo wszystkie argumenty, które używał przeciwko Bidenowi, teraz będą grały przeciwko niemu.
No oczywiście zależy, kto będzie kandydatem demokratów na prezydenta, bo tutaj giełda nazwisk trochę rusza. Kamala Harris jest wysunięta przez Joe Bidena, no ale mówiło się i takie były też sondażowe przymiarki, że właściwie takim mocnym kandydatem, który mógłby pokonać Donalda Trumpa, byłaby Michelle Obama. Tyle, że ona wtedy wykluczała start w wyborach prezydenckich.
I pewnie nadal wyklucza, pewnie są tacy, którzy już mają jakiś na to plan. Teraz czeka nas konwencja demokratów, a najbliższe dni i tygodnie to szykowanie się do tej konwencji. Strasznie mnie pan wciąga w to komentowanie i chciałbym pokomentować, bo oczywiście demokraci już wiedzą, co mają w zanadrzu republikanie, bo Trump się wystrzelał, czyli mają Trumpa i Vance'a, więc pewnie postawią na takich kandydatki lub kandydatów, którzy będą dla nich trudnymi partnerami, ale przecież ja patrzę na to jako polityk Polski i patrzę, jak to się ma do bezpieczeństwa Polski, do naszych spraw, bo przecież nie mamy wpływu ostatecznie, jak zagłosują wyborcy w Pensylwanii albo jak zagłosują wyborcy w Michigan. Mamy wpływ na to, co my robimy. A my możemy zrobić tak, i to robimy, i to robi polski rząd i większość. Mieć kontakt z jednymi i z drugimi. No, niezależnie od tego, kto zostanie prezydentem, ktoś zostanie prezydentem, ale przecież widzieliśmy, jak ważne są decyzje Izby Reprezentantów i Senatu, czyli jak ważne są decyzje Kongresu, żeby one były po naszej myśli maksymalnie, jak się da. Trzeba mieć kontakt w jednej i drugiej partii i my tak się do tego szykujemy, czyli pełne profesjonalne podejście, żadnego grymaszenia, że z jednymi tak, z drugimi nie. Jedni mają swoje słabości, drudzy mają swoje słabości, bo wie pan, także demokraci. Wielu ludzi mówi, też ta pomoc była kropelkowa w sprawie wojny, mogła być szybciej. Każdy swoje powie. Trzeba pożegnać paroma dobrymi słowami Bidena, który był w Rzeszowie, wpisał się też w historię naszego regionu. I nie tylko dlatego, że zjadł pizzę, ale przede wszystkim dlatego, że to on zorganizował wielką antyputinowską koalicję. Także część naszego poczucia bezpieczeństwa zawdzięczamy Bidenowi, temu, że postawił się Putinowi, nie dopuścił do zdobycia Kijowa, nie dopuścił do zdobycia Charkowa w tym roku. To wszystko ma swoje znaczenie, a resztę to jest przyszłość. Nie wiemy, trzeba się szykować na każdy scenariusz.
Polska zatem, niezależnie od tego, kto będzie u steru w Stanach Zjednoczonych, będzie starała się i utrzymywać dobre stosunki z każdą administracją i jakby maksymalnie wykorzystać dla naszego bezpieczeństwa. Taki jest kontekst, rozumiem pana posła wypowiedzi, to, że Stany Zjednoczone są w NATO, że są naszym sojusznikiem.
Mamy argumenty. Koło 4% PKB na rozwój, na zbrojenia. Hub w Rzeszowie, świetnie funkcjonujący. Pokazujemy, że dzisiaj jesteśmy jedną z najistotniejszych części, w sensie bezpieczeństwa, części zachodniego świata. Tak jest przecież. To są realne rzeczy. Naciskamy w Unii, żeby rozwinąć przemysł, w tym produkcji amunicji, żeby Putina odstraszyć, bo przecież nie chodzi o to, żeby atakować Putina, bo nikt po naszej stronie nie chce wojny, my mamy się bronić, a najlepszą formą obrony jest odstraszyć. Więc te kilka rzeczy faktycznie Polska bardzo przyspieszyła i to działa.
To spróbujmy z punktu widzenia Ukrainy spojrzeć nieco na sytuację i w Europie, i te wybory w Stanach Zjednoczonych, bo to jest trochę tak. Oczywiście Donald Trump i jego kandydat na wiceprezydenta J.D. Vance mówią to, co mówią. Z drugiej strony Wołodymyr Zełenski rozmawiał i z Joe Bidenem, i z Donaldem Trumpem. Na ile to jest taka pragmatyka w ukraińskich stosunkach, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, a na ile z drugiej strony to, co dzieje się w Stanach, to jest li tylko retoryka wyborcza, czy jednak ma to przekładkę na ewentualne działania w perspektywie Stanów Zjednoczonych w stosunku do Ukrainy?
Trump bał się krytyki z prawa. To może trudno zrozumieć, ale wielu ludzi w jego obozie zaczęło go atakować, dlatego postawił na Vance'a. Tak, że jest za bardzo centrowy. I dlatego on postawił na Vance'a, no, ale teraz jest w trudnej sytuacji, będzie mu trudno, bardzo trudno zdobywać centrowe głosy. Właśnie te, bo w Stanach ten system jest taki, że wystarczy czasem te 0,5% przesunąć, nie? I mu to będzie bardzo trudno. I to w kilku Stanach wystarczy to zrobić. Będzie mu to bardzo trudno zrobić.
No, przypomina się tu sytuacja z Alem Gorem na przykład.
Tak,
w
tak, oczywiście.
Trzeba było ponownie przeliczać głosy, bo...
Żeby ustalić ten szczegół, na kogo przejdą głosy, tam chodziło, zdaje się, o Florydę, gdzie jest dużo elektorów, czyli wystarczy przesunąć tę małą liczbę głosów w jednym, dwóch hrabstwach i już ponad 30 elektorów przechodzi, bo wszyscy przechodzą. Wygrywa się całą pulę na drugą stronę. Także myślę, że będzie podobne problemy będzie miał w tym roku Trump, ale tak jak mówię, trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz. To jest absolutny obowiązek polskich polityków. Mi się bardzo nie podobało 4 lata temu, kiedy prezydent Duda nie chciał długo uznać zwycięstwa Bidena i coś kombinował. Tu się nie ma co mazgalić. To jest amerykańska twarda polityka, na którą mamy naprawdę bardzo ograniczony wpływ. Trzeba robić to, na co mamy wpływ. Nie?
Ukraina, wojna się toczy. Trudno mówić o wygraniu wojny w obecnej sytuacji przez Ukrainę. Rosja napiera na co najmniej kilku odcinkach frontu. Wzajemna wymiana ciosów, jeżeli chodzi o środki powietrzne i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, co dalej z wojną na Ukrainie?
Dużo się na pozytywnie zmieniło, jeżeli chodzi o pozycję Ukrainy w ostatnich 2 miesiącach po decyzji Unii Europejskiej o wpłacie, o przeznaczeniu pieniędzy na funkcjonowanie państwa ukraińskiego, bo to de facto się do tego sprowadza, oraz amerykańskiej decyzji, żeby znaleźć środki na dozbrojenie. I te środki się znalazły. Kilkakrotnie ostatnio byłem w Charkowie, nie tylko o Kijowie. Widać, że tego hartu ducha jest więcej, ale to ciągle nie jest przełom. Czyli odbudowa, wsparcie teraz tak, ale w dwóch etapach. W tym etapie teraz co konieczne, szczególnie kluczowa kwestia, najbliższa zima, energetyka. Musimy znaleźć sposób na to, żeby Ukraińcy mieli tyle energii do ogrzania domów i do dostarczenia prądu, żeby nie było na przykład jakiejś fali uchodźców energetycznych, bo ja się tego osobiście, szczerze mówiąc, boję. Więc pracuję nad tym, żeby to wsparcie energetyczne było także po stronie, ze strony polskiej. Mamy tam pewne możliwości udzielenia tego wsparcia i jednocześnie długofalowe działania, czyli szykowanie się do odbudowy już po wojnie. No ale do tego, choćby dzisiaj, kiedy ludzie widzą, że nie wiem, atakowane są cele cywilne w Kijowie, to jak namówić jakiegoś inwestora, żeby pakował się z pieniędzmi na Ukrainę?
No właśnie o to chciałem zapytać, czyli o tą możliwość odbudowy, bo w kwietniu w Rzeszowie zostało ogłoszone również w pana obecności utworzenie jedynego regionalnego przedstawicielstwa takiej rady, która miałaby w perspektywie jakby przyczynić się do odbudowy Ukrainy. To ciało społeczne, grupujące przedstawiciele świata nauki, biznesu, administracji rządowej i samorządowej. No i pojawia się pytanie, o odbudowie oczywiście mówić możemy, tylko najpierw trzeba wygrać wojnę, a do tego, jak mówiliśmy, jeszcze trochę czasu pewnie.
Ta rada jest ciałem powołanym przez premiera, jej biuro ma oddział, ja stoję na jej czele, jej biuro ma oddział w Rzeszowie.
Celowo bez właśnie Rzeszowa. Tutaj?
No tak, ale wie pan, bez Rzeszowa się nie da, ja z wszystkimi rozmawiam o hubie. Właśnie w ubiegłym tygodniu rozmawiałem ze swoim włoskim odpowiednikiem, to oni wszyscy mówią, Rzeszów jest kluczem, nie? Czasem w Rzeszowie nie zdajemy sobie sprawy z tego znaczenia tej szansy. To, co dzisiaj trzeba zrobić, no to zastopować bombardowanie miast, przyszykować plany, jak się wojna skończy, żeby potem nie było działania w pośpiechu, rozwijać eksport, bo pamiętajmy, że mamy rekordowy eksport na Ukrainę. Polskie produkty rolne, tak? Dobrze pan słyszy, bo widzę, kiedy to opowiadam swoim partnerom na Zachodzie, oni tego nie wiedzą, bo patrzą na wszystko przez pryzmat blokady. A blokada dotyczyła jakichś segmentów rynku rolnego, ale przecież inne segmenty super się rozwijają, na przykład sprzedaż serów, sprzedaż mleka, Ale to tylko przykłady. Więc mamy 11 ponad miliardów euro eksportu na Ukrainę, prawdopodobnie dziesiątki tysięcy miejsc pracy z tym związanych w Polsce, więc zanim przyjdą większe inwestycje, trzeba pilnować handlu, bo jeżeli handel się udaje, to też inwestorzy, mniejsi i więksi, decydują się, okej, idzie mi handel, zainwestuję coś więcej, wejdę, powiedzmy, drugą nogą na Ukrainę. Tego bardzo potrzebujemy, także na tym etapie przejściowym i na to trzeba zwrócić uwagę, bo to jest nasz wielki skarb, że polskie firmy, polscy pracownicy na tym zyskują.
To jeszcze króciutko, panie pośle, na sam koniec sprawa byłego wiceministra sprawiedliwości, posła Marcina Romanowskiego. Sąd nie zgodził się na jego aresztowanie z powodu chroniącego go immunitetu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Przypomnijmy, poseł Romanowski ma 11 zarzutów w związku z wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości. No i tak, opinie z prawej strony mówią prześladowanie polityczne, rządząca większość mówi nie, to jest zarzut o charakterze jakby czysto kryminalnym i były wiceminister sprawiedliwości nie uniknie, no ale wielu komentatorów mówi, to jednak potężna wpadka prokuratury, że nie sprawdziła do końca, powołując się na własne opinie, czy to nie będzie taki właśnie ciąg wydarzeń.
A może taka norma w demokratycznym państwie, że sąd może uznać ten dodatkowy immunitet? Ja uważam, że to jest przesada z tym dodatkowym immunitetem, bo jest powiązany po prostu z byciem posłem w Polsce i ten immunitet został zniesiony, ale wymiar sprawiedliwości będzie prowadził dalej działania zgodnie z prawem. Tutaj nic nie ucieka. Może się trochę odwleka, ale raczej bym powiedział tak. To, co się wydarzyło, pokazuje, że to, co należy do rządu, do prokuratury, czyli sprawdzanie, pilnowanie, przejrzenie wydatków poprzedniej ekipy, to działa, a sąd także działa, no bo jest decyzja sądu, sąd uznał ten immunitet. Mi to nie pasuje, ja uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie, ale, no, ale ta władza sądu jest poszanowana i tym się różni chyba obecna sytuacja od poprzedniej.
No i tym zdaniem zakończmy. To jest koniec tej dzisiejszej rozmowy. Dziękuję za nią.
Dziękuję bardzo.
Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo.